Ważne, że Amerykanie pozostają w Europie. Ważne, że Sojusz Północnoatlantycki nie jest przez Trumpa podważany. I ważne, że rozmawiał z Żeleńskim, a nie z Putinem. I Netanyahu, i Trump mówią, że program irański nuklearny został wyeliminowany na lata, a może został przyspieszony na tygodnie. Jesteśmy, ja to nazywam, w geostrategicznym przeciągu. Nie da się ułożyć nowego ładu bez Chin, prawdopodobnie bez Indii i w dużej mierze bez Rosji, co w Polsce brzmi jak herezja. Chcą zaprosić i Trumpa, i Putina. Nie wiem, czy to by się udało, bo no to już by był w bramie Tiananmen nowy koncert mocarstw. Taki kongres wiedeński, made in China.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Szczegóły dotyczące rabatu dla widzów Historii Realnej, które przygotowało Pomelo, znajdziecie w opisie pod tym filmem. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, w której kupicie książki naszych gości. Dziękuję za wszystkie suby, których zebraliśmy 700 tysięcy. Bardzo dziękuję wszystkim widzom. No i oczywiście jedziemy po 750, więc zachęcam do subowania, zachęcam do komentowania i lajkowania naszych filmów. Dołączcie do grona patronów na Patronite na YouTubie, bo dzięki wsparciu widzów możemy zachować niezależność i przygotowywać dla Was 4 premiery w tygodniu. A moim i Państwa gościem jest nie kto inny jak pan profesor Bogdan Góralczyk. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, po długiej przerwie zdaje się, coś mi się tak... Tak? Że w innej epoce my się spotykali, ale to była epoka Trumpa, więc wszystko w porządku.
Tak jest, teraz epoka Trumpa 2.0. Dzisiaj zakończenie szkoły w szkołach na terenie całej Polski, więc panie profesorze, właściwie wakacje się zaczęły dzisiaj. Cieszę się, że złapałem pana przed urlopem.
A myśli pan, że ja mam jakieś urlopy? To no. Się pan głęboko myli, ale wakacje mam od wczoraj wieczorem, bo skończyłem przesłuchiwać studentów, którzy się bronili z pracami. No i dobrze. I można patrzeć w przód, a nie do tyłu.
Ja byłem pewien, że wyjedzie pan na jakieś egzotyczne wyspy.
Ja dopiero co wróciłem z Brukseli. Niektórzy to definiują jako eurokołchoz, więc wie pan, u mnie kierunki są zawsze odwrotne od zamierzonych.
Tak jest, tak jest. No dobrze, drodzy państwo, za nami bardzo burzliwy czas, bo i wojna Iranu z Izraelem, a właściwie Izraela z Iranem.
Izraela z Iranem, przepraszam, tak. Redaktora. Trzeba zawsze zaznaczać, kto był pierwszy.
Dokładnie, dokładnie. Ale się poprawiłem. No ale to, co też mnie bardzo zaintrygowało, to oczywiście szczyt NATO, na którym główną rolę odegrał Donald Trump. I muszę powiedzieć, że najciekawszą rzecz to on powiedział przed szczytem, kiedy leciał na ten szczyt w samolocie Air Force One, zapytany przez dziennikarzy, czy mogą państwa europejskie liczyć w przypadku agresji Rosji na pomoc amerykańską i to, że Ameryka wypełni swoje zobowiązania wypływające z artykułu 5 NATO, Trump odpowiedział, słuchajcie, jak wiecie, są różne interpretacje tego artykułu 5. Czy te słowa prezydenta USA oznaczają, że de facto NATO jest martwe?
Widziałem tu wypowiedź Trumpa. No niewątpliwie postraszył. Trump po pierwsze nie chciał już zajmować Grenlandii, nie chce podporządkować Kanady. A co najważniejsze, zadowolony z tego, że osiągnął swój cel, że przyjęto wspólną deklarację o tym, że państwa członkowskie sojuszu będą wydawały 5% na zbrojenia, precyzyjniej 3,5% na zbrojenia, 1,5% na cele wokół. W tym sensie Trump był zadowolony. I po pierwsze, no nie wyprowadził Amerykanów z Europy, a były takie spekulacje, że w jakiejś mierze to się może zdarzyć. Potwierdzono zobowiązania sojusznicze, natomiast postraszył europejskich partnerów tą wypowiedzią, że gwarancji co do tego, że Amerykanie tu przyjdą i będą zgodnie z artykułem 5 interweniowali, że to wcale takie pewne nie jest. Tym niemniej szczyt zakończył się sukcesem moim zdaniem podwójnym, to znaczy, że nie tylko Amerykanie stąd nie wyjdą, ale że więzi transatlantyckie sojusznicze są trwałe. Trzeba przyznać, że gospodarze, Holendrzy, a szczególnie były premier długoletni tego kraju, dzisiaj sekretarz generalny sojuszu, Mark Rutte, no warto popatrzeć na jego wypowiedzi czy jego stanowisko, był wręcz uniżony, używając najdelikatniejszych terminów w stosunku do Trumpa, grał na próżności swego gościa i wykorzystano wszelkie zdolności dyplomatyczne w tym sensie, że oddano Trumpowi na jeden nocleg możliwość spędzenia tego noclegu w Pałacu Królewskim. Amerykanie, jak pan wie, niedawno wszystkie większe miasta demonstrowały no king, ale w Holandii Trump został przyjęty jak king i co więcej, nie jest to, na pewno znam dyplomację, przypadek, że w momencie obrad tego szczytu Brytyjczycy potwierdzili, a konkretnie Pałac Buckingham, że jesienią tego roku, jeszcze chyba precyzyjnej daty nie podano, Donald Trump złoży wizytę oficjalną, co będzie precedensem, ponieważ wizytę oficjalną głowa państwa u brytyjskiej korony może złożyć tylko raz. A państwo Trumpowie już taką wizytę raz złożyli za pierwszej kadencji. No i teraz Brytyjczycy, też podłechtując Trumpa, złożyli propozycję drugiej wizyty, co Trumpowi w to graj, no bo przecież będzie precedens, będzie pierwszy taki przypadek. Przebili go tylko z innej parafii patrząc, szef wywiadu wojskowego Pakistanu i głównodowodzący wojsk pakistańskich, którzy dostali się do Trumpa i rozmawiali z nim 2 godziny w gabinecie owalnym. Tym razem nie było kamer, nie wiemy jak byli ubrani, ale wiemy, że Pakistańczycy, chcąc uniknąć amerykańskiego ataku, wystąpili oficjalnie o nagrodę pokojową Nobla dla Trumpa. No, ale jak się okazało, ta zagrywka, ten bakszysz nie zadziałał. Bardziej zadziałało coś innego, a mianowicie Wołodymyr Zełenski od początku wojny po raz pierwszy ubrał się w garnitur i udało mu się przez 50 minut rozmawiać z Trumpem i pierwsze sygnały są takie, że już nie tylko Władimir Władimirowicz jest przyjacielem Trumpa, ale że ten gość z Kijowa to jest całkiem fajny facet, a nie jakiś człowiek, który nie ma kart, co pamiętamy z gabinetu owalnego. Czyli przy okazji tego szczytu było bardzo dużo dyplomacji, było bardzo dużo gestów i z punktu widzenia interesów, tam jest jeszcze jeden bardzo ważny element, czyli z naszego punktu widzenia polskiego ważne, że Amerykanie pozostają w Europie, ważne, że Sojusz Północnoatlantycki nie jest przez Trumpa podważany i ważne, że rozmawiał z Zełenskim, a nie z Putinem. W tym sensie to są rzeczy istotne, ale również istotna jest rzecz taka, że niezależnie Donald Trump rozmawiał również z Recepem Tayyipem Erdoğanem, czyli, przepraszam, prezydentem Turcji, No, że Turcja jest tam w sferze ukraińskiej kluczowa, a bliskowschodniej ważna. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać. I to świetnie, że oni ze sobą rozmawiali i podano, że rozmawiano nie tylko o Iranie i Izraelu, ale przede wszystkim o Ukrainie, a więc patrząc w przód. No i zobaczymy, czy w ślad za tym ustaleniami szczytu i dobrym humorem Donalda Trumpa, czy przyjdą jakieś rozwiązania w stosunku do Ukrainy. No bo nadal zobowiązuje zapowiedź wyjściowa Donalda Trumpa, że zakończy wojnę w jedną dobę. No, a mieliśmy kilka już wojen i kilka konfliktów rozhuśtanych. Strefa Gazy jest absolutnie niezamknięta, a przecież tam jest nadal ludobójstwo i ludzie umierają z głodu i lepiej, żeby to się jak najszybciej skończyło. Wyłoniły się takie raczej plotki, spekulacje, że będzie próba uporządkowania, ale rozumiem, że Donald Trump bez zgody Benjamina Netanyahu żadnej decyzji nie podejmie, a tuż po szczycie NATO w Hadze podano, że Netanyahu po raz kolejny pojedzie do Waszyngtonu i jak rozumiem, podyktuje Donaldowi Trumpowi swoje warunki. No zobaczymy.
A propos układu Netanyahu-Trump, nie wiem, czy pan widział, panie profesorze, że Trump wezwał oficjalnie izraelski sąd, żeby umorzył wszystkie śledztwa korupcyjne przeciwko Netanyahu, bo uwaga, jak argumentuje Trump, Netanyahu jest największym bojownikiem w historii Izraela, który razem z nim, cytat, przeszedł przez piekło i pokonał Iran. Tego
No,
jeszcze
w
nie
końcu
grali.
12 dni walczyli. 12 dni walczyli, zwycięstwo osiągnęli. Przejdźmy wobec tego do 12-dniowej wojny. Kiedyś była wojna 7-dniowa, teraz 12-dniowa. No, trzeba przyznać i oddać szacunek Izraelowi za jego wywiad i rozpoznanie. Tak precyzyjne uderzenia, żeby wyeliminować najważniejszych dowódców armii, a przy okazji specjalistów od programu irańskiego jądrowego, to trzeba było długo przygotowywać i mieć niebywałe rozeznanie. Widzieliśmy, większość z Państwa zapewne też, jak rakiety izraelskie uderzyły w telewizję centralną irańską, kiedy ona dawała i pani spikerka w popłochu opuszczała studio. W tym sensie Izrael niewątpliwie może głosić, że odniósł zwycięstwo, ale odniósł zwycięstwo, jedni mówią połowiczne, a drudzy pyrrusowe. A mianowicie takie, że jednak jeśli chodzi o te trzy najważniejsze, bo podejrzewa się, że jest ich znacznie więcej, ośrodki eksperymentowania nad bronią jądrową na terytorium Iranu, czyli Fordo, Isfahan i Natanz, że one nie do końca zostały zniszczone i nie zostały zniszczone przez Izrael, że Izrael musiał w ostatecznym rozrachunku zwrócić się o te B-2, kiedyś były B-52, teraz B-2. Cała eskadra samolotów amerykańskich dokonała uderzenia. Trump swoim zwyczajem chełpi się, że odnieśli największe zwycięstwo i że program irański nuklearny został totalnie unicestwiony. Tymczasem i w Kongresie, i w Senacie amerykańskim, a nawet wywiad wojskowy amerykańskich zaczyna powątpiewać, czy to rzeczywiście się stało? Czy zniszczono te środki? Nie wiemy tego, ale w tym względzie jest jeden partner, którego trzeba tu wprowadzić, a mianowicie działająca pod egidą ONZ-u w Wiedniu ma siedzibę Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Parlament Iranu podjął uchwałę, żeby ekspertów tej agencji już na terytorium Iranu nie wprowadzać. Jeśli to będzie utrzymane, to znaczy, że Iran coś ma, a mówimy, że ma 400-450 kg materiału rozszczepialnego i na dodatek wirówki też zostały zachowane. Czyli i Netanyahu, i Trump mówią, że program irański nuklearny został wyeliminowany na lata, a może został przyspieszony na tygodnie. Zweryfikuje to czas. Ja nie jestem ekspertem ani od Iranu, ani Bliskiego Wschodu, ale oczywiście rozumiem, co się dzieje. I w tym kontekście szef tej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, to jest Włoch, pan Rossi, stwierdził publicznie, oficjalnie, bo było przesłuchanie i ja to widziałem w Radzie Bezpieczeństwa jeszcze przed atakiem amerykańskim i on się wypowiadał, że i potem to potwierdził już po ataku amerykańskim, że Iran ma zdolności i intelektualne, i zaplecze logistyczne, żeby do tego programu wrócić. W tym sensie dopiero zobaczymy, co naprawdę zostało osiągnięte. No w tym sensie musimy obserwować po pierwsze, jakie będą rezultaty i uzgodnienia izraelsko-amerykańskie przy wizycie Netanyahu. Po drugie, co Iran zrobi z Międzynarodową Agencją. I trzecie jest ważne, szef resortu obrony Iranu natychmiast dwie doby po ataku amerykańskim udał się z dwudniową wizytą do Pekinu. W tym sensie ta wojna 12-dniowa pokazała nam to, o czym ja u pana Piotra Zychowicza od dawna mówię, że my już nie mamy starego ładu, czyli na pewno nie mamy jednobiegunowej chwili, bo żartujemy sobie, że to Netanyahu dyktuje warunki Trumpowi, a nie Trump Netanyahu, czyli nie ma już pełnej dominacji amerykańskiej i przebieg tej 12-dniowej wojny to potwierdził. Proszę kojarzyć fakty. Szef dyplomacji irańskiej, on się Abbas Arauci nazywa, w momencie, kiedy Amerykanie atakowali, był w Moskwie. I tuż po tym ataku, następnego ranka, rozmawiał z Władimirowiczem Putinem. A w 12 niespełna godzin później, tego samego dnia, prezydent Iranu, nie ten Ajatollah 86-letni Khamenei, czyli Masud Pezeszkian, ogłosił, że Iran jest gotów dostosować się do żądań amerykańskich, do zawieszenia broni. My oczywiście treści rozmów szefa dyplomacji irańskiej rosyjskich, tym Putina, przecież jedynowładcy tak naprawdę, nie znamy, ale znamy rezultaty. Rosja ewidentnie powiedziała, że Iranowi bombek nie da, bo ma swoje problemy i swój front rozciągnięty na obszarach Ukrainy. I to był pierwszy gwóźdź do trumny irańskiej, czyli ten ukraiński, a drugi zadali przynajmniej na tym etapie Chińczycy. Kiedy Izrael zaatakował Iran, władze w Pekinie konsekwentnie, co robią już od wielu miesięcy, wykorzystały okazję, żeby zaprezentować Chiny jako oazę stabilności, spokoju, rozwagi, zdrowego rozsądku i cały czas apelowały o zaprzestanie wymiany ognia i deeskalację. W tym sensie prezentowały się jako gołąbek pokoju, ale do pewnego czasu. Wspomniany już przeze mnie parlament Iranu podjął jeszcze inną uchwałę, mniej więcej po 10 dniach wymiany ognia i tych rakiet balistycznych z Izraelem, a mianowicie że zamierza i należy zamknąć cieśninę Ormus, czyli 20% światowej ropy. I w tym momencie Chiny przestały być tym odpowiedzialnym współudziałowcem i oazą spokoju i rozsądku, no bo to do Chin przede wszystkim ta ropa trafia. I ewidentnie, chociaż tego dokładnie nie wiemy, nacisnęły na Iran, no i ten się musiał poddać, bo no, straty wizerunkowe i klęska militarna są oczywiste. Pytanie, czy w ślad za tym pójdzie zmiana reżimu. Są takie spekulacje, ale pozostawię je specjalistom od Iranu i Bliskiego Wschodu. Nie będę w to wchodził. Na pewno ta wojna mimo wszystko nie jest wbrew zapewnieniom zakończona, bo dowodzi nowego koncertu mocarstw, nowej gry, że już nie tylko Zachód, ale i Moskwa i Pekin były włączone i jeszcze dwóch graczy trzeba tu wymienić przy tej okazji, a mianowicie dwa państwa, czyli konkretnie Pakistan i Korea Północna, w chwili kiedy Izrael zniszczył dowództwo irańskie, zaproponowały otwarcie, że udostępnią i dostarczą Iranowi ładunki jądrowe. Czyli Pakistan z jednej strony rozmawiał z Trumpem i go ugłaskiwał, a z drugiej strony grał z Iranem i grał będzie. W tym sensie ta rozgrywka nie jest zakończona, no ale bardzo się cieszę, panie Piotrze, że po długiej przerwie rozmawiamy w czasie rozejmu, a nie wojny i proszę chociaż dzisiaj nie tytułować naszej rozmowy z Góralczykiem, że nowa wojna, nie, nowy rozejm, bo nam na wakacje, które pan wywołał na początek naszej rozmowy, jak cholera, trochę potrzeba odpoczynku, bo przecież i w Polsce, co się dzieje, każdy widzi. Kiedyś była taka definicja, czym jest koń. Jaki jest koń, każdy widzi, no to naszego konia widzimy. Wracamy do naszych przerwanych wątków. Bardzo proszę, panie Piotrze, dziękuję, że pan mi nie przerywa. Nie jest pan z mainstreamu naszego medialnego i to jest plus dodatni, że rzadko, ale skutecznie ze sobą rozmawiamy.
Każda rozmowa z panem profesorem jest wielką przyjemnością, a rzeczywiście formuła historii realnej przyjęta przy pierwszym odcinku jest taka, że każdy gość może się dowoli wygadać. Nie mamy żadnych limitów, nie pędzi nas
niech
czas.
Niech pan uważa, bo jak ja dowoli będę gadał, to zdaje się, że i 5 godzin może być za mało.
Panie profesorze, ja 5 godzin mogę pana słuchać. Chciałbym wrócić teraz na chwilę do tego szczytu NATO, bo to wszystko jest ze sobą powiązane i połączone. Tak jak cały świat obecnie. Czy nie obawia się pan takiej sytuacji? No bo postulat wydawania 5% PKB przez państwa europejskie, który Trump forsuje na obronność, przecież jest związany z obecnością amerykańską w Europie, bo po to Trump zmusza państwa europejskie do większych wydatków, no po to, żeby same się broniły przed Rosją, bo Trump zdaje sobie z tego sprawę, że największe wyzwania dla Ameryki są na Pacyfiku, a teraz jeszcze doszedł rozgrzebany Bliski Wschód. Czy to wszystko nie jest elementem wychodzenia Amerykanów z Europy i pozostawienia Europejczyków oko w oko z Rosją samych?
Papierkiem lakmusowym w odpowiedzi na pańskie pytanie będzie zakończenie takie czy inne, bo kiedyś w końcu przyjdzie, konfliktu czy wojny na obszarach Ukrainy. My nie jesteśmy w stanie w tej chwili tego stwierdzić. Natomiast niewątpliwie w kalkulacjach Trumpa jest jeszcze jeden element, a mianowicie taki, że większość tych partnerów europejskich Stanów Zjednoczonych w ramach NATO będzie kupowała amerykański sprzęt. Czyli wiadomo, biznes jest tu najważniejszy. To jest dobra transakcja. I to dlatego Trumpa na tym etapie ucieszyło. Natomiast pan ma rację, że strukturalnie, potem jak rozumiem jeszcze możemy w naszej rozmowie do tego przejść, największym zagrożeniem nie była nawet eskalacja izraelsko-irańska, tylko w oczach Amerykanów są stale rosnące i coraz bardziej się rozpychające Chiny. W tym sensie wzmocnienie europejskiej flanki NATO jest w interesach amerykańskich, natomiast w interesie Polski i partnerów europejskich jest utrzymanie Amerykanów w Europie, ponieważ my musimy się dopiero dozbroić. Skończyła się geopolityczna i geostrategiczna pauza i teraz trzeba ułożyć zbrojenia. Stracimy, już nam przecieka nad głową, amerykański parasol bezpieczeństwa i militarny, i nawet jądrowy. I tutaj jest problem taki, że mimo ustaleń i podpisania nawet przez Węgry wspólnego komunikatu, to jednak to jest Europa. Wiele państw wywalczyło sobie derogacje, czyli okresy przejściowe. Wielka Brytania na przykład mówi, że do 2027 będzie wydała 4,1, a w ogóle do 5% to do 2035 roku. Panie Piotrze, ja może nie dożyję do tej pory, ale już, zanim oni dojdą do tego 5%, a Hiszpanie wprost powiedzieli, że nie wydadzą, będzie 2%. Czyli Europa raz jeszcze potwierdziła, że jest sfragmentowana, podzielona, niejednolita. No ale dobrze, że jest bezpieczeństwo jeszcze na tym etapie gwarantowane przez Amerykanów, bo w początkach tego roku wcale na to nie wyglądało. Dlatego zażartowałem sobie, wspominając o postulatach Trumpa dotyczących czy to Kanady, czy to Grenlandii. Natomiast ta sprawa z Iranem, ta rozgrywka, no pokazuje, ma pan rację, naczynia połączone. I w tym kontekście chcę zwrócić uwagę naszych słuchaczy. Dawnośmy się nie widzieli, było bardzo dużo wydarzeń, ale jak wygląda świat? Po to mnie pan czasami chętnie, niechętnie zaprasza.
Zawsze.
Żebym coś powiedział poza mainstreamem, czyli poza głównym nurtem naszych mediów. Otóż, kiedy Izrael rozpoczynał atak na Iran, w dalekiej Kanadzie, w Vancouver, odbywał się szczyt G7, prawda? Mhm. I Trump z tego szczytu wyjechał, no bo miał sprawę do załatwienia, już wiadomo dzisiaj jaką. I G7 nie zakończyło się żadnym komunikatem, czyli nie ma jedności Zachodu. Natomiast, i to wiemy, bo to nasze media w jakiejś mierze podawały, ale nasze media zupełnie nie podawały, że w tym samym czasie, kiedy przywódcy G7 spotkali się w Kanadzie, w Changsha, stolicy prowincji Hunan, tam gdzie się kiedyś urodził Mao Tse-tung i potem w tym Changsha do szkół chodził, odbył się czwarty już szczyt, czy Expo Chiny-Afryka, gdzie 44 państwa były reprezentowane na najwyższym szczeblu, a w ogóle 52 państwa afrykańskie podpisały z Chinami porozumienie i wydały komunikat, na mocy którego Chiny zagwarantowały całemu kontynentowi afrykańskiemu, z wyjątkiem jednego małego podmiotu, że będzie wymiana bez cła handlowa. O. Czyli Trump dodatkowe cła i taryfy, a Chińczycy, a my wchodzimy bez cła jak w masło. Czyli te rozgrywki cały czas się toczą i jak widzimy są coraz ostrzejsze. I to był jeden tydzień, a w drugim tygodniu, czyli tym mijającym w chwili, kiedy rozmawiamy, Xi Jinping był w Kazachstanie i po raz kolejny wziął w pacht, chyba takie jest nawet polskie powiedzenie, wziął w pacht sześć republik środkowoazjatyckich, poradzieckich, podporządkowując je sobie gospodarczo i coraz bardziej technologicznie i biznesowo. Takie rozgrywki się toczą, co prowadzi mnie jednoznacznie do wniosku, że owszem, starego ładu, starego porządku, jednobiegunowej chwili amerykańskiej dominacji już nie ma, ale nowego ładu też nie ma. Z tym jesteśmy, ja to nazywam, w geostrategicznym przeciągu. Przeciąg nie jest stanem naturalnym. Nawet jak wichura wieje, to się w końcu skończy i z tego natura stworzy nowy ład. I być może najważniejsza rzecz, którą chcę dzisiaj powiedzieć i będę to u pana Piotra powtarzał, bo jak to mówią, ma zasięgi, że nowy ład nie da się ułożyć tylko wewnątrz Zachodu. Nie da się ułożyć nowego ładu bez Chin, prawdopodobnie bez Indii i w dużej mierze bez Rosji, co w Polsce brzmi jak herezja, ale warto myśleć już o tym, co po wojnie na obszarach Ukrainy, bo przecież Rosja pozostanie, najprawdopodobniej pozostanie też naszym sąsiadem, bo nie sądzę, że Czesi zajmą okręg kaliningradzki, co kiedyś proponowali. W tym sensie Rosja ma ciągle największe zasoby ładunków jądrowych, więcej niż Amerykanie. I muszą się z nią liczyć, a ona na dodatek jest jeszcze nie w sojuszu, ale w bliskich, niewyobrażalnie bliskich stosunkach z Chinami na jednej płaszczyźnie, antyamerykańskiej i antyzachodniej. Czyli my, proszę państwa, nasi słuchacze i widzowie, musimy się przygotować do tego, co ja mówię i za co jestem bardzo często mocno bity jako członek Komunistycznej Partii Chin i wiele innych mi się epitetów dostaje. Nowy świat będzie układany już nie tylko przez mocarstwa zachodnie. Dominacja Zachodu zamienia się w wielki układ wielobiegunowy. Spór trwa i będzie trwał. Oby nie trwamać, spór będzie trwał o to, ile tych biegunów będzie i jakie. I to jest istota rzeczy, której jesteśmy świadkami. Donald Trump podważa też value-based order, czyli porządek oparty na wartościach. Jakich wartościach? No przez 30 parę lat żyliśmy tymi w Polsce. Państwo prawa, praworządność, demokracja, demokracja liberalna, wolności, prawa mniejszości i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dzisiaj już jesteśmy w innej epoce. Po pierwsze, nie gospodarka głupcze, tylko bezpieczeństwo głupcze i to bardzo szeroko rozumiane. A po drugie, nie jakieś value-based order, nie na wartościach, tylko power. Naga siła, a jak nie, to przyjdą B2 i ci na łeb spuszczą ta bomba, czego Iran doświadczył, a inni mogą doświadczyć też. I to idzie z samego rdzenia, z kołyski tego liberalnego porządku, no bo już mówiłem, dawno to było u pana Piotra, że Trump dokonuje też rewolucji wewnętrznej w Stanach Zjednoczonych, walczy z Uniwersytetem Harvarda, walczy z Deep State, próbuje rugować wszystkich lipków i lewaków. No i to jest konserwatywna rewolucja, która na razie pożarła Ilona Muska, A co będzie dalej, zobaczymy, bo ja bym te wielkie demonstracje w miastach amerykańskich też wziął poważnie. One tylko dowodzą, że nie tylko Polska po ostatnich wyborach i w ostatnich dziesięcioleciach jest spolaryzowana, Stany Zjednoczone jeszcze bardziej i to się za Trumpa raczej chyba nie zmieni. A to w naturalny sposób osłabia Stany Zjednoczone i daje nowe szanse Chinom. I w tym kontekście, panie Piotrze, bo dawnośmy ze sobą nie rozmawiali, trzeba podkreślić, że w początkach mijającego miesiąca, 3 tygodnie temu w stosunku do naszej rozmowy, doszło do 90-minutowej rozmowy Xi Jinping-Donald Trump. I w tej rozmowie, co najistotniejsze, obydwaj panowie prezydenci zaprosili się do siebie nawzajem. I w Chinach podtrzymuje się nadal propozycję, żeby Donald Trump niczym do Pałacu Buckingham złożył wizytę oficjalną. Chińczycy właśnie w minionym tygodniu ogłosili, że 3 września urządzą wielką paradę wojskową. Domyślacie się państwo, że to jest odpowiedź na tę paradę, co widzieliśmy przed Donaldem Trumpem, jak oni maszerowali. No to Chińczycy pokażą, jak się maszeruje i to jeszcze na pewno będą oddziały kobiece. W tym sensie chcą zaprosić i Trumpa, i Putina. Nie wiem, czy to by się udało, bo no to już by był w bramie Tiananmen nowy koncert mocarstw. Taki kongres wiedeński, Made in China. Nie wiem, czy do tego dojdzie, ale wizyta jest w grze, a to oznacza, panie Piotrze, szanowni państwo, że Chińczycy nadal wierzą w big deal, używając ulubionej terminologii Donalda Trumpa, że ten świat można podzielić na strefy wpływów. Tu jest chińska, tam jest amerykańska, tam rosyjska. No i to w naszych oczach, jak już kiedyś mówiłem, brzmi jak 3 dzwony Zygmunta, no bo to jest strasznie niebezpieczne, bośmy tego czy w Kongresie Wiedeńskim, czy w Jałcie i Poczdamie doświadczyli, co może oznaczać świat ułożony przez mocarzy. W tym sensie weszliśmy w epokę niebezpieczną, groźną. Mamy taką rozkołysaną scenę międzynarodową i bardzo jest ją trudno układać, ale Chińczycy układają, bo oni trzymają się Sun Tzu i strategii. A strategia to są wojny i długoletnie kampanie, a nie taktyka Trumpa, temu przysolić 46, a Chińczykom 145% dodatkowych ceł. To jest tylko taktyka, to jest bitwa, a tu chodzi o strategię. W Chinach wybuchła kwestia znowu Tajwanu, albowiem obecny prezydent Tajwanu, Lai Ching-te, w kwietniu tego roku wystąpił 17-punktowym programem, żeby bronić niezależności wyspy, żeby jednym słowem sprawdzać instytucje, firmy, uniwersytety, redakcje, które wysyłają swoich ludzi do Chin lądowych, przyglądać się tym Chińczykom, którzy przyjeżdżają z Chin i tak dalej. I kiedy w kwietniu to ogłosił, to przy okazji wymknęło mu się, że w ten sposób będzie bronił suwerenności Tajwanu. No i wtedy władze w Pekinie założyły blokadę morską i powietrzną wyspy. Już po raz drugi, bo wcześniej było to 3 lata temu przy okazji wizyty pani Nancy Pelosi w Tajpej. Natomiast teraz w minionych dniach sprawa wybuchła ponownie, ponieważ prezydent Lai Ching-te, on jest prezydentem od ubiegłego roku, jeździ po kraju i zamierza wygłosić aż 10 takich mów, z wielkich wystąpień publicznych, nagłośnionych mocno medialnie, że Tajwan jest jednością, tożsamością. I wymknęło mu się, że Tajwan nie jest, to nie Chińczycy. I rozpętała się potężna burza, czy Tajwańczycy to Chińczycy i trwa w najlepsze. Natomiast przy okazji rzecznik chińskiego MSZ-u rozwalił zachodnie argumenty, często słyszane i u nas, często stawiane i mnie jako pytanie, kiedy Chiny lądowe dokonają inwazji Tajwanu. A ja panu Piotrowi już parę razy tłumaczyłem, że inwazja w sensie amfibii, czołgów i jednostek morskich, to będzie ostateczność. Bo my mówimy, że oczywista oczywistość, to ja to sparafrazowałem, że to będzie ostateczna ostateczność, a wcześniej są fortele, podjazdy, męczenia, wycieńczenia przeciwnika i testowanie Amerykana. I argument użyty, no jak mamy dokonać inwazji, mówi rzecznik chińskiego MSZ, kiedy to nasze terytorium. Na naszym terytorium inwazji przeprowadzić się nie da. No i gra się toczy, czyli z jednej strony Chińczycy czekają na Trumpa, z drugiej strony nie chcą wdać się w inwazję, ale pełzająca inwazja moim zdaniem już jak najbardziej jest na tapecie. I w tym kontekście jedna rzecz, która w Polsce jest absolutnie niedostrzeżona, a mianowicie taka, że jeśli spojrzy się na mapę zachodniego Pacyfiku, to tuż nad Tajwanem jest drugi największy archipelag na Ziemi, największy to jest oczywiście Indonezja, a drugi 7107 wysp Filipiny. I Amerykanie na Filipinach stworzyli, nie można tego jeszcze wszystkiego nazwać bazami, ale ośrodków wojskowych, w tym dwa ostatnio, w ostatnich tygodniach, na najbardziej na południe wysuniętych cypelkach Filipin, prawie graniczących z Tajwanem. Czyli trzeba patrzeć na to, że jeśli nie Tajwan, to Filipiny. I w tym sensie trzeba się temu przyglądać. Foreign Affairs, które nie po raz pierwszy wskazuje jako bardzo istotny magazyn zajmujący się kwestiami międzynarodowymi, była propozycja nawet sojuszu wojskowego, który ująłby Japonię, Filipiny, Stany Zjednoczone, a więc już nie tylko Quad czy AUKUS, nie te rozwiązania, które znamy, tylko poszukiwania innych rozwiązań. Sytuacja, mówiąc krótko, jest bardzo dynamiczna i na to naszych widzów i słuchaczy uczulam.
Panie profesorze, powiedział pan, że marzeniem Chińczyków byłby wielki deal o podziale stref wpływów. Na razie nie ma wielkiego dealu, ale jest mały deal, bo Trump puścił farbę i teraz zostało to potwierdzone. To jest wiadomość z ostatniej chwili, że Amerykanie zawarli z Chińczykami umowę handlową, która wydaje się, że kończy przynajmniej część tego kryzysu i zasady są następujące. Ujawnił pan Ludwik, słynny. Uwaga, Chińczycy dostarczą nam, Amerykanom, metale ziem rzadkich, a my zniesiemy cła. To jakieś światełko w tunelu, można się dogadać i uniknąć III wojny światowej.
Tak, cały czas mówię, że big deal jest możliwy. Cały czas wiem, że to byłoby dobre rozwiązanie dla nas wszystkich, bo powtarzam, swoją mantrę przywieziono z Azji Południowo-Wschodniej. Gdy dwa słonie walczą, trawa będzie zdeptana, a to my jesteśmy tą trawą. Czyli gdyby dwa największe kolosy się wzięły za łby i była wojna między nimi kinetyczna, cały świat na tym traci, nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast u mnie, panie Piotrze, jak pan uderzy nożycami, no to one się od razu odzywają, użył pan pojęcia ziemie rzadkie. No i to jest klucz, mianowicie jesienią tego roku, podejrzewam, że we wrześniu, Chiny ogłoszą założenia 15 już planu pięcioletniego na lata 2026-2030. Szczegółów nie znamy, spodziewam się i eksperci spodziewają się, że to będzie gdzieś we wrześniu, natomiast założenia już są podstawowe znane. W Chinach jest w tej chwili mantra, że dbamy o wzrost wysokiej jakości. Wzrost wysokiej jakości, czyli nie wzrost nade wszystko, jak było w poprzednich czterech ponad dekadach, nie ilość się liczy, tylko jakość. I w tym sensie Chiny zaczynają zakładać Nelsona w ramach American Wrestling Amerykanom technologicznego. Mianowicie to wszystko się zaczęło w roku 2015, kiedy Chiny ogłosiły taki program Made in China 2025, ale więc zbudowane, stworzone w Chinach, a nie podrobione, ukradzione, przemycone czy złożone, wyprodukowane w Chinach.
Ale wymyślone
radziłbym,
w Chinach?
Słucham?
Również wymyślone w Chinach?
Również w dużej mierze wymyślone przez wykształconych na najlepszych zachodnich uczelniach Chińczyków oczywiście, którzy doskonale wiedzą, co jest u nas na Zachodzie robione. Mamy właśnie rok 2025, ta dekada minęła i Chińczycy większość postulatów i celów, które sobie wtedy przedłożyli, osiągnęli. A nawet niektóre, jak 120 samochodów elektrycznych z dużą, dużą nawiązką. I teraz moim zdaniem będę forsował to pojęcie. Chiny dyktują światu, czytaj Stanom Zjednoczonym Ameryki, nową agendę, która nie jest zbieżna z agendą, którą dotychczas znamy. To nie Tajwan, to nie gra geostrategiczna, chociaż ona oczywiście jest, tylko to są wysokie technologie. Akurat Polak w kosmosie, czas wylecieć i nam w kosmos, panie Piotrze. W tym sensie Chiny powiadają, po pierwsze, chcą mieć 90% chipów, czyli półprzewodników wyprodukowanych w Chinach najwyższej światowej jakości, czyli stawiają wyzwanie TSMC, Taiwan Semiconductors Manufacturing Company, dotychczasowemu hegemonowi 90% tych najwrażliwszych, najbardziej poszukiwanych półprzewodników. Drugie, że stawiają na sztuczną inteligencję, a przecież dwie sztuczne inteligencje w tym roku rzucili na świat. DeepSeek, to jest ten Large Language Model, czyli ja już muszę jako profesor sprawdzać prace, czy nie zostały napisane i uważam, że słusznie, to od tego roku weszło, czy nie napisano jej ze wsparciem, czy w ogóle za pomocą sztucznej inteligencji. A więc już nie tylko słynne u Góralczyka sprawy antyplagiatowe, ale też sztuczna inteligencja tutaj wchodzi. No i Chińczycy wrzucili też drugą sztuczną inteligencję, Manus, od ręki, że ona tylko, nie tylko myśli, nie tylko tłumaczy, ale i działa. W tym sensie mają już niebywałe sukcesy, bo przecież jak DeepSeek wszedł, pamiętam, że z panem też rozmawiałem, to na giełdzie, na Wall Street ponad miliard dolarów big techy amerykańskie straciły w ciągu doby. To są trzęsienia ziemi i turbulencje. Trzecie, komputery kwantowe, bo to jest totalnie inna szybkość i jakość. Ale czwarte i chyba najważniejsze, ziemie rzadkie, czyli 17 pierwiastków, minerałów, skandowce, lantanowce. Do nich czasami jeszcze dodaje się lit jako 18, bo lit to jest taki metal cholernie potrzebny do baterii, do samochodów elektrycznych, na zupełnie innych zasadach działający. No i Chiny miały w tych ziemiach rzadkich w programie Made in China 2025 to napisano, że nowe materiały. Czyli to były właśnie ziemie rzadkie. I oni mieli w pewnym momencie 90% wydobycia i produkcji. i eksportu. I jak Trump 2 kwietnia te swoje tabele z dodatkowymi cłami przedstawiał publicznie i przed kamerami, to Chińczycy tydzień później wstrzymali eksport do Stanów 17 ziem rzadkich i amerykańskie big techy stanęły przed groźbą plajty. I rozpoczęła się zupełnie nowa gra. Były, jak pamiętamy, rozmowy i w Genewie chińsko-amerykańskiej, i potem w Londynie. To już też, jak myśmy nie rozmawiali, bo długo mieliśmy przerwę, panie Piotrze, takie rozmowy były, były ustalenia. I dla Amerykanów był najważniejszy powrót do ziem rzadkich, czyli Chińczycy trzymają Amerykanów technologicznie. Bo dzisiaj jaka jest sytuacja? Już Chiny nie mają 90%, mają 60%, ale to jest ciągle ten pakiet w ich rękach, ale 90% obróbki, bo nawet jeśli gdzieś w Kolumbii czy w innym regionie świata takie minerały zostaną wydobyte, to do obróbki bardzo pracochłonnej i czasochłonnej i trudnej trafiają do Chin. I te ziemie rzadkie stają się kluczowe, tym bardziej, że Chiny ruszyły, dlatego mówię o kosmosie, ruszyły w poszukiwaniu ich w kosmos, bo tam ich jest więcej. I kiedyś już wspominałem, że co prawda nie ziemia rzadka, ale idą na Księżyc, bo tam jest Hel 3, czyli ten izotop, który jest potrzebny, kiedyś wspominałem w jednej z naszych rozmów, chociaż oględnie, do programu ITER, czyli odtwarzania plazmy, jaka jest w jądrze Słońca, żeby z tego była energia. Informuję Państwa, że Chiny w tym roku, potwierdził to już nawet wywiad amerykański, pod Chengdu, stolicą Syczuanu, budują 2 tokamaki na skalę przemysłową, czyli już nie laboratoryjnie, i powiadają, że do końca tej dekady, a więc w tej nadchodzącej 5-latce, pierwsza energia z fuzji termojądrowej będzie przez nich wysyłana. Jeśli by się to udało i nie będzie jakiegoś Czernobyla do entej potęgi, bo tym to grozi, tak niebezpieczny to proces, no na Ziemi w jądrze Słońca to jest 18 milionów stopni Celsjusza, a na Ziemi 100 milionów stopni Celsjusza. W ogóle niewyobrażalne rzeczy się zaczynają dziać. No i jeśli w tym wszystkim by się Chińczykom udało, no to mamy problem zmian klimatycznych wreszcie być może z głowy. I to mnie trzyma przy życiu, panie Piotrze, jeszcze bym chciał to zobaczyć. Czyli ten Hel 3, czyli idą w kosmos, no i konkurują, ale to nie koniec chińskiej agendy, bo jeszcze tam jest 2 rzeczy. Również, jak to złożymy, zaraz powtórzę, to wtedy się paleta ładnie ułoży. Mamy jeszcze alternatywne źródła energii, OZE. Chiny to jest 90% produkcji światowej paneli solarnych. Jak państwo weźmiecie listę 10 największych producentów paneli solarnych, to 7 z 10 to są chińskie. Jeden kanadyjski, jeden południowo-koreański. I mają Chiny 55 reaktorów jądrowych. My walczymy o pierwszy. Ja już z lat 70. ubiegłego stulecia pamiętam nazwę Żarnowiec, już wtedyśmy pierwszą elektrownię budowali. Chińczycy mają 55 i 22, a nawet chyba 24 właśnie budują, nie zważając na doświadczenia czy Czernobyla, czy Fukushimy. Budują też niestety na Jarlu Tsangpo, czyli na największej rzece Azji Południowo-Wschodniej, na Mekongu po stronie tybetańskiej, jeszcze większą zaporę niż słynna kiedyś zapora 3 przełomów na rzece Yangtze. Wcale mi się to tak bardzo nie podoba, bo to geopolitykę zmienia, ale Azja Południowo-Wschodnia może cierpieć na niebywałe susze. Byłem ambasadorem w Tajlandii, znam Kambodżę, Laos, wiem, czym to grozi. Nawet do rzeczy tej rzeki na terenie Wietnamu. W tym sensie takie rzeczy się dzieją i na dodatek tego wszystkiego Chiny stawiają też na robotyzację, czyli te humanoidalne, o których kiedyś opowiadałem, roboty, co to tańczą i chusteczkami kręcą, albo te pieski, co to już patrolują chińskie ulice, łażą po drzewach i górkach. Czyli jak pan zestawi robotyzację, wyścig w kosmosie, półprzewodniki, ziemie rzadkie, najnowocześniejsze technologie i wzrost wysokiej jakości i alternatywne źródła energii, no to widzimy, że to jest totalnie nowa agenda i Europy w tym nie ma. Ja ubiegły tydzień byłem cały tydzień w Brukseli i to jest potężny ból głowy i niesamowite wyzwanie. Myśmy zostali w tyle za Amerykanami i Chińczykami i nie bardzo wiemy, co z tym fantem zrobić. W tym sensie my musimy myśleć inaczej i nie możemy ignorować Chin, chociaż mnie wielu podejrzewa na szczeblach również decyzyjnych, że jakąś mam agendę prochińską, a ja mam od dziesięcioleci agendę, żeby informować, bo taki mój psi obowiązek i taka moja wiedza, żeby informować, co się w Chinach dzieje i co to znaczy. A czy ktoś to przyjmuje, czy mnie obsobacza, to już jest zupełnie inna para kaloszy.
Widzicie, panie profesorze, no to jest po prostu stwierdzenie zwykłych faktów, o których cały świat rozmawia, a wsadzanie głowy w piasek i udawanie, że my, Zachód, jesteśmy super najlepsi, a Chiny to trzeci świat, pola ryżowe i rolnicy w takich tych bambusowych kapeluszach, to czy jak ktoś ma ochotę, to proszę sobie takie autooszukiwanie fundować, ale my w historii realnej mówimy, jak jest.
Panie Piotrze, mówię, co pan nie powie, nożyce rzucone już się odzywają. Mówi pan, my to trzeci świat. Jaka jest struktura handlu polsko-chińskiego? My do Chin wysyłamy towary rolne, wysyłamy mleko w proszku, borówkę na dodatek z nazwą amerykańską, a ambasador się chwalił, że trochę wołowiny i kurczaków tam poprzlemy. A oni do nas 5G, 6G, Huawei, Xiaomi, BYD, czyli samochody elektryczne. No to czas najwyższy sobie uświadomić, gdzie jesteśmy. Proszę państwa, jedna rzecz szalenie, szalenie ważna. Istnieje taka tabela, zestawienie manufacturing, czyli produkcja towarowa na świecie. I proszę sobie sprawdzić wiarygodność profesora, że w tej konkurencji Chiny już doszły do poziomu, jaki miały po wojnach napoleońskich, a przed wojnami opiumowymi dla nich nieszczęsnymi, że dają 1/3 produkcji, czyli co trzeci towar wyprodukowany na świecie jest made in China. A drugie w tej konkurencji są Stany Zjednoczone, 12-14%, czyli przepraszam, połowa mniej niż tego, co Chiny. To dowodzi, gdzie my jesteśmy. Rozejrzyjcie się państwo. No, Chiny nie mają, nie miały i nie będą raczej miały dobrego wizerunku w Polsce, ale rozejrzyjcie się państwo po gospodarstwie domowym, ile macie baterii solarnych, plastików i innych, może w gospodarstwie domowym, jeśli nie Huawei, to innych smartfonów, ile jest tego made in China, nawet u nas, w tym sensie. Czas się przystosowywać do zupełnie nowych realiów, o czym dzisiaj próbowałem tutaj znowu i znowu, jak zawsze u Piotra Zychowicza, państwa przekonywać.
Moim i państwa gościem był pan profesor Bogdan Góralczyk, który mnie przekonał. Nie wiem jak państwa, panie profesorze, bardzo, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Rzeczywiście...
Znaczy, przekonałem, bo widzę te rogi tam z tyłu, one nie są made in China, więc chyba nie wszystko i tego się trzymam.
Tak, rogi są made in Poland, to bez wątpienia. A ja jeszcze raz bardzo dziękuję panu profesorowi. Rzeczywiście dawnośmy się nie słyszeli, ale to dlatego, że historia realna przez 3 tygodnie była na urlopie. Ja obiecuję się poprawić i będę znacznie, znacznie częściej zapraszał pana profesora.
Ale nie wiem, czy w wakacje mnie tak łatwo pan złapie. No chyba, że mnie na te rogi pan naciśnie i jak na widelec. Zobaczymy, jak się sytuacja będzie rozwijała.
Tak jest. Jeszcze raz bardzo dziękuję naszemu gościowi.
Bardzo dziękuję.
Pan profesor Bogdan Góralczyk. Wszystkiego dobrego, panie profesorze. Dziękuję bardzo wszystkim widzom za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Pan profesor, jak zawsze, w formie. Dzięki za wszystkie suby, lajki i komentarze. To wielka pomoc dla kanału. No i dołączcie do grona patronów na Patronite i na YouTubie, bo działamy dzięki wam. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, w której kupicie książki naszych gości. Partnerem strategicznym kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Wszystkie szczegóły o rabacie dla widzów Historii Realnej znajdziecie w opisie pod tym filmem. Kciuk dla Militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll, Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.